Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
I przemieszczamy się do Trójmiasta, do Gdańska. Robert Kwiatek, dziennikarz, ale też kibic Lechii i człowiek przedsiębiorca i Federacja Młodzieży Walczącej kiedyś, kiedy młodzież walczyła o niepodległą Polskę. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No dobrze, zanim rozpoczniemy rozmowę, ja mam cały ten raport przed sobą, 72 strony, o których będziemy rozmawiać, ale posłuchajmy na początek wystąpienia wczoraj w parlamencie posła Koalicji Obywatelskiej, pana Rutnickiego. Nie było wniosku formalnego. Robert Kwiatek, jak byś odpowiedział panu Rutnickiemu?
Powiedziałbym tak, jak kibice skandują, zwłaszcza w Gdańsku i na Śląsku, tak jak on zaczynał, cała Polska w cieniu Śląska, on używa fajnych sformułowań, tak zaczyna, cała Polska dzisiaj żyje, nie daj Boże, nie daj Bóg. Ja bym zrobił taki raport na temat tego pana i wypowiedzi tego pana posła. Zresztą mam problem, bo paru posłów, między innymi mój kolega też z Federacji, Krzysztof Kwiatkowski, który jest z Platformy Obywatelskiej, dołączył się do tego samego głosu, a był ministrem sprawiedliwości, żeby przeanalizowali pewne rzeczy, nie strzelali z kapiszonu, bo to jest po prostu śmiechu warte, nie służy w żaden sposób w Polsce, a ten raport jest anonimowym donosem. Później pewne rzeczy wytłumaczę. Natomiast trochę więcej wody na głowę, trochę więcej rozsądku i trochę więcej powagi dla obywateli, dla Polaków, bo naprawdę zasługujemy na to, a nie na bicie piany jeszcze z mównicy sejmowej. Chociaż chyba ona ostatnio takim miejscem się stała, miejscem pomówień, kłamstw, zero merytoryki. Jeżeli poseł wychodzi na sejmową mównicę i powiem tak, bredzi takie rzeczy, no to źle świadczy niestety o naszej klasie politycznej, chyba za duże słowo.
Ale przecież wymienia, bo wszyscy, cała Polska, która się interesuje wyborami, poznała wielkiego bu i rozumiem, że jest strach w Platformie Obywatelskiej i w koalicji rządowej, że wielki bu będzie rządził Polską. Co to za historia i co to za historię? Trochę faktów.
Fakty są takie, że powstał raport, który został przygotowany anonimowo. Ja nawet mam analizę kryminalną od kolegi, człowieka, który analizował, kto mógł ten raport przygotować, który się zajmuje profilami psychologicznymi. Mógłbym nawet zacytować, ciekawy opis, jest to osoba między 35 a 45 rokiem życia, może do 50. Nawet dostałem telefon niedawno z pytaniem, czy to nie ja przygotowałem i to jest poważnie, od ludzi z PiS-u, to nie jest jakiś fake, bo sam się zdziwiłem i ten profil nawet trochę pasuje do mnie, bo ten raport dopracowywała osoba, mężczyzna, tak jest wskazane z tego profilu, raczej z zespołem, jest bardzo dumna, że zajęło jej tylko tam parę godzin, że takie rzeczy w internecie wynalazła. To są rzeczy wynalezione z internetu, dotyczą osób, które po pierwsze ani nie siedzą w więzieniu, chodzą na mecze, nie mają zakazów stadionowych. Ja znam przynajmniej dwie osoby z tych osób. Nie są to osoby święte, nawet się odnosiłem do tego. Natomiast jako ciekawostkę dodam, że jedna z tych osób to był pracownik prezydenta Karnowskiego z Sopotu, który jest w tej chwili posłem, który widywał się dość często i ma zdjęcia, a mówię to na podstawie tego, bo sam to napisał u siebie na Facebooku. Ma zdjęcia też z premierem Tuskiem na różnych imprezach, zajmował się zabezpieczaniem pewnych imprez, więc ci ludzie się wywodzą wcześniej z tego bardziej środowiska, aniżeli Karola Nawrockiego i akurat ta osoba, o dziwo, też mówi, że Karola zna dużo mniej niż te osoby, które wcześniej wymieniłem, więc wydaje mi się, że ktoś pogrywa tym raportem, ale robi bardzo głupio. Po pierwsze, raport spełnił swoją funkcję, bo Karol znał się znany bardzo, czyli z osoby, z kandydata no name, czego się bał bardzo PiS, to się w tej chwili jednym z najbardziej rozpoznawalnych polityków i zajęło to dosłownie kilka dni. Więc pod tym względem PiS rozegrał tu dość ciekawą batalię. Czy ten raport jemu zaszkodzi? Tak jak powiedziałem, znam osobiście też te dwie osoby, które w tym raporcie są wymieniane, a nawet więcej, bo ten raport jest napisany w ten sposób, że w ogóle zaczyna się ciekawie, bo od zdjęcia stadionowego łączącego oprawę, no właśnie, nomen omen Federacji Młodzieży Walczącej, do której należałem, która działała w podziemiu w 40. rocznicę, z transparentem bardziej tam prawicowym, radykalnym, no bo na stadionach kibice jedni stają w obronie jednych więźniów, drugich, jeżeli kapują, to ich tam wyzywają. Takie jest życie stadionowe, jeżeli ktoś tego nie zna. Ale ktoś bazował na tym i pisał ten raport dla ludzi, którzy tego życia nie znają, bo tak naprawdę walka w tej chwili w polityce polega na tym, że nie o głosy elektoratów stałych, bo elektorat stały i PiS-u i Platformy zagłosuje tak, jak zagłosuje, tylko idzie to w kierunku tych niezdecydowanych. I raport powstał wcześniej, zanim Karol został kandydatem oficjalnym na prezydenta. Miał on na celu raczej spowodować, żeby nie został wybrany. I rzeczywiście tam jakieś zachwianie nastąpiło, ale jednak potem decyzja nastąpiła. Takie raporty, tylko że profesjonalne dodam, bo ten nie jest profesjonalny, powstają faktycznie na każdego kandydata i każdy sztab wyborczy chce mieć taki raport, żeby się medialnie zabezpieczyć przed atakami, przed zagrożeniami. Natomiast ten raport, i to jest dziwniejsza sytuacja, został w momencie, kiedy Karol został ogłoszonym kandydatem, bardzo szeroko puszczony w przestrzeń. Ja też go miałem tam z 3-4 tygodnie temu i miałem dostęp do tego raportu.
No dobrze, powiedziałeś, znam 2-3 osoby, no to ja zaczynam od streszczenia. Karol Nawrocki zna się z Olgierdem Lipnickim i Grzegorzem Chorodką. I teraz patrzę na Facebooka pana Grzegorza Chorodko. Nie wiem, kim jest pan Grzegorz Chorodko, dlaczego to jest akurat wymieniony w pierwszym zdaniu spisu treści streszczenia tego raportu. Kto to jest?
Grzegorz Chorodko, ja go znam też wcale nie jakoś za długo, ale jest to rzeczywiście kibic znany w naszym środowisku, dobrze umieśniony, przypakowany, trenujący. Rzeczywiście jest zwolennikiem, umownie mówiąc, kwestii narodowo-socjalistycznych, tak to delikatnie nazwę, i wcale się z tym nie chroni. Byłem na jednym spotkaniu, gdzie on był, bo nie znamy się na tyle dobrze, ale wiedząc jego znając jego zainteresowania, sam mu też wtedy powiedziałem: słuchaj, za pewne rzeczy, które ty pokazujesz, propagujesz, znaczy w tej chwili tego nie robisz, żeby było jasne, to jest bardziej w przyszłości, ale pewnych rzeczy, tatuaży ze skóry nie da się wymazać i on się od tego nie odżegnuje. Powiedziałem mu, że za pewne symbole w czasie II wojny światowej to chłopaki z Armii Krajowej by ci odstrzelili głowę. On powiedział, że ma świadomość, że jego wujek tam od jego taty tam zginął w obozie i ma sam z tym problemy. Ale nie wycofał się z tego, nasza dyskusja się nie rozwinęła w tym kierunku. Jest to człowiek, który w tej chwili raczej, ja go znam z pozytywnych działań, z chęci robienia dobrych rzeczy. Natomiast tak, nie jest to żaden grzeczny chłopak, natomiast nie jest to żaden bandzier, przestępca, przynajmniej na dziś, ponieważ z tego, co wiem, nie ma żadnych dzisiaj wyroków, a jeżeli miał, to je odsiedział, czyli w tym momencie formalnie nie ma żadnych zarzutów.
No dobrze, jest też Olgierd Lipnicki wymieniony, to z kolei?
Olgierd Lipnicki, a ja nie znam całej biografii, ale też się z nim zetknąłem na jednym spotkaniu, bardziej w tej chwili zainteresowany jazdą na motocyklach, tworzy swoją grupę, był w jednej grupie, chyba Bad Company to się tak nazywa, jeśli się nie pomyliłem, i w tej chwili tworzy inną grupę. Między innymi miałem delikatną rozmowę z informacją, że gdybym był zainteresowany, to nie będę musiał całego procesu tam przechodzić. Tam są pewne zasady, reguły. Natomiast w tej chwili bardziej zaangażowany rzeczywiście w działania upamiętniające żołnierzy, między innymi wyklętych, ale też w organizowanie pomocy też i na Ukrainę, więc raczej dzisiaj powiedziałbym, że znam go z dobrej strony, ale na pewno siedział, tak? I też były próby przypisania mu pewnych poważnych przestępstw, ale z dawnych lat, jak ja jeszcze byłem dziennikarzem czynnie pracującym w Dzienniku Bałtyckim. Była taka sprawa kogoś tam, porachunki gangsterskie, zamordowanie, i próbowano mu to przypisać, a on wtedy siedział w więzieniu, więc bezpośrednio na pewno nie mógł mieć tych przestępstw przypisanych. Natomiast w tej chwili też chodzi na wolności i normalnie funkcjonuje, więc na pewno na dzień dzisiejszy zgodnie z prawem nie można go nazwać.
No dobrze, ale teraz jest zasadnicze pytanie. Ta znajomość Karola Nawrockiego z tymi dwoma osobami, to jest jaki typ znajomości?
Panie redaktorze, to jest na pewno w przypadku wymienionej pierwszej postaci, czyli Grzegorza, mniejszy typ niż ten, który miał na przykład właśnie Karnowski czy Donald Tusk w kwestii gradacji, bo on sam na swoim profilu, Grzegorz właśnie, skoro już padło imię i nazwisko jego, chociaż ma z tego powodu dużo problemów, też mają problemy ich rodziny, a łącznie z tym, że są zastraszeni i zaczynają się bać pewnych różnych działań służb, które mają miejsce tam. W tej chwili służby sprawdzają pewne fundacje powiązane z kibicami i tam się dużo dziwnych rzeczy dzieje, więc ludzie są coraz bardziej
Czyli
zastraszeni.
Krótko mówiąc, zaczęło się takie szukanie haków, szukanie rozmaitych rzeczy, że to środowisko kibicowskie nagle stało się czymś bardzo istotnym politycznie.
Znaczy, to jest powrót do przeszłości. Rzeczywiście swego czasu Donald Tusk wypowiedział wojnę kibicom i te skandowania Donald coś tam, twój rząd obalał kibole. No to zaczyna wracać do tego typu retoryki. Kibice są bardzo różni. Na mecze i wśród kibiców są zwolennicy Platformy, PiSu, nie wiem, PSL-u.
Konfederacji wszystkich, tak.
Wszystkich. Ale jest grupa taka rzeczywiście bardziej nastawiona patriotycznie. Ja też pamiętam, to nie jest łatwe, tam się też pojawia jako osoby powiązane, bo to nie jest tak, że Karol miał bezpośredni kontakt z tymi ludźmi, ale miał kontakt przez ludzi. Między innymi pojawia się nasz kapelan, ksiądz Jarosław Wąsowicz, który się tam zajmuje kibicami, w tej chwili będzie organizował pielgrzymkę 11 stycznia. Tam się też w ogóle, kibiców na Jasną Górę, tam się też boimy bardzo prowokacji. To już jest bodajże 17 będzie pielgrzymka, jeśli się nie mylę. Nigdy do takich prowokacji nie dochodziło, ale obawiam się, że może dojść, bo między innymi pojawi się tam Karol Nawrocki jako szef IPN-u, ale Karol Nawrocki pojawiał się na tych pielgrzymkach, bo też nie ukrywa, że był kibicem, był zaangażowanym i ma takie wartości, a nie inne. Więc na te mecze chodzą różni ludzie. Chodził też między innymi premier Donald Tusk, świętej pamięci Maciej Płażyński, Aram Rybicki. Mówimy o Lechii akurat, no ale na inne stadiony chodzą różni inni ludzie. Tam jest cała plejada takich ludzi i teraz przypisywanie kibicom jednej tylko i wyłącznie cechy. Ja pamiętam czasy, koniec roku 90 na Lechii. Myśmy startowali z takimi wartościami patriotycznymi, ale pojawiła się grupa skinheadów. Wcale nie wiem, czy nasz kolega wymieniony wtedy nie był w tej grupie, ale nie pamiętam. To już były lata 90. I na Lechii zaczęto w pewnym momencie, były takie dwa mecze, gdzie próby były skandowania między innymi hasła Rudolf Hess, przyjacielem Lechii jest. I myśmy bardzo dużo pracy wykonali. Świętej pamięci Tadeusz Dufek, właśnie ksiądz Jarek Wąsowicz, ale też Milan, kibic Lechii, ale też rugbista Ogniwa. Wykonaliśmy dużą pracę, żeby właśnie tego typu rzeczy na stadionie, a przynajmniej w Gdańsku się nie pojawiały, żeby przekuć to w patriotyzm. Wykonano kawał dobrej roboty. Karol Nawrocki później też się angażował właśnie w wychowanie młodych ludzi pogubionych poprzez boks, poprzez sport i mieliśmy kontakty z tego typu ludźmi. Na Lechii już nie jest skandowane, nie są tego typu skandowane hasła, co nie oznacza, że nie chodzą na Lechii skinheadzi. I akurat jeśli chodzi o tą osobę, o Grzegorza Wymienionego, on bardzo często chodzi na mecze, wyjeżdża na wyjazdy. On jest. Policja go nie zamyka, nie zatrzymuje.
Dobrze, to on opublikował na swoim Facebooku taki wpis. Ciekawe, co powiedzą, i tutaj łagodnie opowiem, dziennikarze TVN-u o tym, jak opublikuje zdjęcia z Jackiem Karnowskim i Donaldem Tuskiem. Z pierwszym wypiłem w Spatifie trochę wody, z Donkiem może piwa. Był jeszcze Maciej Płażyński i kilku innych, cytat z Facebooka pana Grzegorza, który nagle też wpłynął do świata polityki. No dobrze, czyli Karol Nawrocki, z kolei Robert Kwiatek jest gościem Poranka Wnet. Napisałeś, że Karol Nawrocki ma twój głos w wyborach prezydenckich, zastrzegając się, że nigdy nie opowiadałeś się ani po stronie PiSu, ani po stronie Platformy i na ogół starałeś się trzymać z daleka od polityki. Dlaczego tak napisałeś?
Znaczy, to jest tak, będąc dziennikarzem, fotoreporterem, to uważam, że to jest taka zasada nasza, przynajmniej kiedyś z tego dziennikarstwa, z którego ja się wywodzę, żeby nie afiszować się swoimi poglądami. My mamy dobrze wykonać swoją robotę, starać się być obiektywnymi, dochodzić do prawdy. To ja wiem, że to jest już dzisiaj truizm i tak to nie działa, ale i tak, ja się wywodzę z takiego dziennikarstwa, więc moje poglądy, moja działalność w podziemiu wtedy, w opozycji, walka z komuną nie miała żadnego znaczenia, absolutnie się z tym nie afiszowałem. Dopiero odkrywałem się, powiedzmy, dla społeczeństwa, używałem pseudonimu Jacek w podziemiu i moi znajomi z podziemia w ogóle znali mnie jako Jacka, a nie jako Roberta Kwiatka. Natomiast odkrywałem się dopiero później, jak już przestawałem pracować w tych mediach, bo uważałem, że wtedy mogę. Nadal starałem się patrzeć na świat obiektywnie. Nie jestem rzeczywiście ani w PiS-ie, ani w Platformie, co nie oznacza, to jest najgorsza pozycja, bo dostaję się i od jednych, i od drugich. Ja słyszę, że jestem z jednej strony Platfusem, z drugiej strony PiS-iorem. Ale to też powoduje, że mam taki komfort, że mam wrażenie, że mogę rozmawiać z jednymi i z drugimi racjonalnie. I z takimi ludźmi chcę rozmawiać, bo są po wielu stronach tacy ludzie. Zresztą są to moi znajomi, przyjaciele, których znam i z takimi chętnie rozmawiam. Dlaczego to napisałem? Dlatego, że Karola poznałem. Wydaje mi się, że troszkę bardziej, to nie oznacza, że mogę się nazwać jego przyjacielem, bardziej kumplem, ale byłem jednym z ludzi, którzy jako pierwsi razem z Karolem, no, przyszedł Karol swego czasu na mecz Lechii na Loże przed wyborami samorządowymi, ale nie tymi, tylko poprzednimi i mówi: ty słuchaj, z Gdańska PiS za bardzo nie ma kandydata, kandyduje ten, mówi, w sumie. Ja mówię: słuchaj, Karol, w sumie czemu nie ty? No i wtedy padła taka myśl. Rzeczywiście ja paru radnym z PiS-u poddałem taki pomysł i Karol wtedy zaczął być racjonalnie brany pod uwagę. Potem on został dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, dał się poznać z bardzo fajnych, szlachetnych takich postaw, działań, między innymi przywracanie polskich patriotów, między innymi rodzina Ulmów, ksiądz Maksymilian Kolbe czy Pilecki, którzy nomen omen po dziś dzień nie zostali zgodnie z obietnicami w sposób godny przywróceni do muzeum. Tam nadal trwają w tej chwili pikiety, nie wiem, czy państwo wiedzą o tym, ale to jest taki temat z kolei znowu rozwodniony, ale nie o tym mowa. No i tam minęło ileś lat, są wybory kolejne samorządowe, to było 3 lata temu, też prezydenckie, no wiadomo, że z PiS-u kandyduje prezydent Duda. Wtedy była taka rozmowa, że ja mówię: słuchajcie, no Karol nie może iść na prezydenta miasta Gdańska, ponieważ no jest w IPN-ie, to jest ważniejsze zadanie, służba dla Polski, ale przyjdzie taki moment, że będzie on kandydował na prezydenta Polski po prezydencie Dudzie. I o tyle te słowa stały się prorocze, a było to dużo, dużo lat temu. Przypomnieli mi to zresztą ludzie, bo to nie jest jakiś tam powód do dumy. Ja po prostu w Karolu widzę człowieka, który chce służyć rzeczywiście autentycznie Polsce. Takiego prezydenta, kandydata ja nie widziałem od 90, no wcześniej nie mogłem widzieć roku. Ja mam z nim duże nadzieje. To nie jest tak, że ja nie widzę tam wad u niego.
A my widzimy nadzieję i potencjał w Robercie Kwiatku, że kolejną rozmowę na pewno usłyszą państwo na antenie Radia Wnet. A teraz bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, przepraszam, że przegadałem, ale mam dużo do powiedzenia.
Ale i dlatego będziemy kontynuować, ale teraz musimy się przenieść do Aleppo. Mikołaj Murkociński przeprowadził wywiad z mieszkańcem Aleppo i teraz go w Poranku Wnet posłuchamy.